w Poranku Wnet wystąpił Bruce Springsteen i to była takie preludium, przedmowa do rozmowy z doktorem Pawłem Zyzakiem, który jest w studiu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Najpierw odniesiemy się do zdarzeń z zeszłego tygodnia. To była bardzo ciekawa rozmowa między panem doktorem a Wojciechem Cejrowskim. Dzisiaj Wojciecha Cejrowskiego nie ma w studio, ale będzie.
Tak?
W najbliższym czasie, nie dzisiaj, w najbliższym czasie będzie. Co słychać u dobrego prezydenta Trumpa?
No, Donald Trump wrócił na pole spraw wewnętrznych. Od tygodnia toczy się wątek sprawy reformy systemu imigracyjnego w Stanach Zjednoczonych. Skandal wywołał informacje o tym, że rozdzielane są dzieci i rodzice zatrzymywanych na granicy meksykańsko-amerykańskiej, nielegalnie przekraczających granicę imigrantów. Rozdzielane są, no i pojawiły się oczywiście obrazy, pojawiły się dźwięki płaczących dzieci, zapytania, co się stanie z dziećmi, gdzie trafią, kiedy połączą się znowu z rodzicami. Wszystko to toczy się w międzyczasie, kiedy powstaje w Kongresie ustawa, która ma zmienić prawo imigracyjne w Stanach Zjednoczonych. Tutaj większych skandali nie ma, natomiast gdzieś tam pod dywanem toczy się bardzo zawzięta walka, rywalizacja pomiędzy różnymi frakcjami wewnątrz partii republikańskiej, pomiędzy partią republikańską a prezydentem Trumpem. No, prezydent Trump chce zaostrzyć prawo imigracyjne oczywiście. Natomiast wewnątrz partii republikańskiej jest wielu zwolenników bardziej umiarkowanej polityki, zwłaszcza z tych stanów północnych, północno-wschodnich. Donald Trump mocno naciska na to, żeby powstała bariera na granicy z Meksykiem, słynny mur. No i uzyskał w takim projekcie przedstawionym przez partię republikańską w Kongresie 25 miliardów. To jest według niego za mało. Swoistym kompromisem ma być rozwiązanie, polubowne rozwiązanie sprawy DACI, czyli szansy dla dzieci, które zostały zatrzymane w wyniku nielegalnego przekraczania granicy, na to, żeby aplikowały w przyszłości stałe miejsce w społeczeństwie amerykańskim. Zadają sobie pytanie komentatorzy, eksperci, prawda, czy twarde stanowisko Donalda Trumpa, tak zwana polityka zera litości, prawda, względem tych przekraczających granice, prawda, jest po prostu lewarowaniem tych dyskusji, tych negocjacji, które się toczą w Kongresie. Na pewno jest odpowiedzią na wzrost przekroczeń granicy, tak? Jak pamiętam, mówiliśmy sobie tutaj na początku kadencji Trumpa, że ta ilość przekroczeń spadła, prawda? Ilość zatrzymań na granicy spadła. No ona znowu wzrosła w ostatnich miesiącach i osiągnęła liczby z 2015 roku, jest to ponad 40 tysięcy zatrzymanych. No i Donald Trump postanowił po prostu zareagować, postanowił wysłać sygnał także tym, którzy przekraczają granicę, że jak będziecie przekraczać tą granicę, to nie będziecie traktowani tak jak w czasach Obamy. W czasach Obamy obowiązywała polityka catch and release, czyli po prostu wypuszczano tych imigrantów, później ich wzywano przez sąd. Czasami wracali, czasami nie. Najczęściej się ukrywali. W maju tego roku Jeff Sessions, czyli minister sprawiedliwości amerykański, ogłosił politykę Zero Tolerance Policy, która polega na tym, że nielegalnie przekraczający granice imigranci są traktowani po prostu jak przestępcy kryminalni. W związku z tym, co jest naturalne w tym wypadku, rozdziela się rodziców oskarżanych o przestępstwo, prawda, od dzieci. Dzieci są zatrzymywane w środkach detencyjnych. Wspomniał pan przed programem, że pan widział obrazki Donalda Trumpa, coś podpisującego, to był executive order, czyli dekret prezydenta, że nie wolno rozdzielać rodziców od dzieci, prawda? No bardzo kontrowersyjny executive order, dowód na to, że jak prezydent Donald Trump chce, to może i może nawet złamać prawo, no bo tak naprawdę zaprzeczył amerykańskiemu prawu, tak? No bo skoro odbywa się proces, skoro imigranci traktowani są jako przestępcy, to dlaczego robić wyjątek, prawda? I jak doprowadzić do tego, że jednak rodzice, którzy przebywają w areszcie, będą razem z dziećmi, prawda? Wbrew amerykańskiemu prawu. Także sytuacja, jak pan widzi, jest napięta i teraz cała Ameryka raczej żyje tą sprawą i wieloma takimi nieszczęśliwymi sformułowaniami Trumpa, które mu się bardzo często zdarzają. On używa takich określeń w stosunku do migrantów, że najeżdżają, nachodzą nasz kraj. Używa słów, które kojarzone są w kontekście nachodzenia przez insekty. Taka insektyzacja imigrantów. Obojętnie, co sądzimy o polityce imigracyjnej, no są to słowa, które nie przystoją jednak przywódcy państwa tak ważnego, prawda, i tak znaczącego jak Stany Zjednoczone.
Chociaż to jest język Donalda Trumpa, chyba ten język, dzięki któremu wygrał wybory prezydenckie. Powiedział pan, 25 miliardów Kongres dał Donaldowi Trumpowi, mówimy w skrócie, na wybudowanie muru na granicy.
Tak, na budowanie muru na granicy, tam gdzie się da oczywiście, bo tam gdzie jest rzeka Rio Grande, no to ciężko będzie po prostu postawić mur pośrodku rzeki, prawda? No chyba, że Amerykanie będą chcieli oddać rzekę Rio Grande Meksykowi.
Jest jeszcze w tych sprawach międzynarodowych informacja o tym, że jakiś kłopot będą mieli Turcy, którzy chcą, nie będą mogli kupować nowoczesnych samolotów w Stanach Zjednoczonych. A co w tych zakulisowych sprawach, o których często mówimy w poranku wnet, gdy się spotykamy, o procesach, o skandalach, o oskarżeniach wzajemnych, o aferach szpiegowskich w sercu Stanów Zjednoczonych. Coś nowego się zdarzyło?
No nie milkną wciąż echa słynnego szczytu Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. No to na pewno, prawda? I tutaj się zastanawiają znawcy, analitycy, co Donald Trump wynegocjował, bo może jest coś, co wynegocjował z Kim Jong-unem. Na pewno ociepił swoje relacje z Koreą Północną i z Kim Jong-unem, którego nazywał człowiekiem honoru, wybitnym wodzem, prawda? Pozazdrościł nawet Kim Jong-unowi tego, że dziennikarze inaczej z nim rozmawiają niż dziennikarze amerykańscy z nim, że jest kochany w swoim kraju, prawda? Że oddaje się mu tam cześć, ewidentnie. To jest dowód na to, że go, no, raczej... Raczej wciąż mówi się o pokłosiach polityki dalekowschodniej Donalda Trumpa niż o aferach szpiegowskich. No, aferach szpiegowskich w kontekście po prostu walki, którą prowadzi Donald Trump ze swoimi służbami specjalnymi. Mam tutaj przede wszystkim na myśli słynne śledztwo Millera, które wciąż się toczy. No nie wiem, czy pan odnotował, ale jakiś czas temu aresztowano Michael Cohen, postanowił jednak rozmawiać z wymiarem sprawiedliwości, będzie zeznawał prawdopodobnie przeciwko Donaldowi Trumpowi. Aresztowano szefa kampanii wyborczej, wielomiesięcznego szefa kampanii wyborczej Donalda Trumpa, Paula Manaforta, któremu grozi kilkaset lat więzienia. Także jeżeli chodzi o sprawy szpiegowskie, to prawda, wciąż amerykański wymiar sprawiedliwości interesuje się tym, co się działo w czasie kampanii wyborczej w 2016 roku.
I cały czas to bada, ale bada dwie strony. Hillary Clinton, rozumiem, też podlega badaniu wymiaru sprawiedliwości, czy nie?
Tak, ukazał się raport inspektora generalnego Michaela Horowitza, który zauważył poważne uchybienia w pracach byłego szefa CIA Comeya, który źle prowadził sprawę Hillary Clinton i śledztwa FBI w sprawie właśnie maili. No oczywiście tą sprawę wykorzystał Donald Trump na dowód tego, że słusznie zwolnił Comeya z szefostwa FBI. I rzeczywiście, no, sprawa maili Hillary Clinton nie została de facto zamknięta. No, rzeczywiście, tak jak Donald Trump kiedyś powtarzał, zniknęło te kilkadziesiąt tysięcy maili. Tylko że proszę pamiętać, Hillary Clinton nie jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Prezydentem Stanów Zjednoczonych
na szczęście
jest Donald Trump. No właśnie, na szczęście. No, według pana na szczęście. Tylko proszę pamiętać, że Donald Trump, ja do tego przekonuję państwa, prowadzi politykę powrotu do koncertu mocarstw. On się wycofuje z wielu sojuszy międzynarodowych, on się wycofuje z różnych miejsc na świecie. On chciałby wycofać wojska z Korei Północnej, z Bliskiego Wschodu, wojska amerykańskie oczywiście i skupić się na sprawach wewnętrznych. On uważa, że to jest bezsensowne, prawda, że na przykład utrzymywanie kilkudziesięciu tysięcy wojsk amerykańskich na Półwyspie Koreańskim jest za drogie, prawda, jego zdaniem. A to jest oczywiście pretekst. Pretekst, który potwierdza, że ma dosyć konsekwentną politykę, którą wyrażał podczas kampanii wyborczej. I teraz Hillary Clinton, co byśmy o niej nie sądzili, prawda? I jakbyśmy jej nie lubili, jakby bardzo irytująca nie była, to prowadziła jednak unilateralną politykę w kontekście interesu Stanów Zjednoczonych. Czyli Stany Zjednoczone wciąż są głównym supermocarstwem i rozmawiamy z pozycji supermocarstwa. Donald Trump od tego odchodzi. Oddając sprawiedliwość Donaldowi Trumpowi, zaczął od tego już odchodzić John Kerry i Barack Obama, tak? Czyli po odejściu Hillary Clinton. Już się zaczęły negocjacje pomiędzy Kerrym a establishmentem chińskim i zaczęła się rozmowa dwóch mocarstw, prawda? W to jeszcze wchodzą interesy, bardzo ciemne interesy, które należałoby sprawdzić. Pewnie w tej sprawie toczą się jakieś śledztwa. Sprawy powiązań Kerry'ego i Bidena z establishmentem chińskim. Mianowicie ich synowie założyli kiedyś spółkę Rosemont Seneca, która weszła w wiele układów biznesowych z chińskimi nomenklaturowymi spółkami. To są rzeczy, które możecie państwo przeczytać. O, żeby dodać troszeczkę wiarygodności temu, co mówię, mogłyby przez państwa być uważane jako trumpożerca, prawda? Jest taki autor, który się nazywa Peter Schweizer. To jest autor takiej słynnej książki znanej działaczom Solidarności w Polsce, Victory. To jest książka o pieniądzach Solidarności, prawda? Pieniądze Solidarności, o których establishment solidarnościowy do dzisiaj nie chce mówić. On później napisał taką książkę Clinton's Cash, prawda? Mocno reklamowaną w Polsce, między innymi przez Matthew Tiermanda. I tenże Peter Schweizer napisał ostatnio znowu książkę, ona się nazywa Secret Empires. Chodzi o te rodziny polityczne w Stanach Zjednoczonych, takie jak rodzina właśnie Bidenów, Kerrych, ale także Kushnerów i Trumpów, które prowadzą interesy bardzo kontrowersyjne w kontekście odseparowania interesu publicznego od interesu prywatnego tychże rodzin, prawda? I ona pokazuje powiązania zarówno rodzin Trumpów i Kushnerów, na przykład interesy Kushnerów w Izraelu, w Chinach, etc., etc. Coś, co może nam podpowiedzieć, dlaczego Donald Trump zachowuje się tak, nie inaczej.
Interesy innych rodzin, interesy Bushów, interesy tak Clintonów, tak interesy samo. Całego amerykańskiego establishmentu, bo skoro imperium, to mają interesy na całym świecie. A co z tego wyniknie dla naszej przyszłości? Ja jednak się uważam, że Hillary Clinton z punktu widzenia Polski byłaby nieszczęściem prawdziwym. To znaczy nie byłaby możliwa, nie byłoby możliwe w ogóle to, co się dzieje w Polsce teraz, gdyby Hillary Clinton była prezydentem, natychmiast by to wszystko potępiła.
Panie redaktorze, wysłała... Hillary Clinton faktycznie zaczęła fatalną politykę resetu, bo reset był jej autorstwa.
2009.
2009, prawda? Wkrótce potem mieliśmy szereg różnych wydarzeń pokazujących, że Stany Zjednoczone popełniły gruby błąd. I jak panu mówiłem na antenie, urzędnicy amerykańscy twierdzą, że reset skończył się w 2010 roku. Dlaczegoś, prawda? Nie wiemy dlaczego. Tylko że wszystko się zmieniło w okolicach 2014 roku i to administracja Obamy rozpoczęła twardą politykę z Putinem, bo nie w czasie uznała, że Putin nie będzie z nikim rozmawiał jak partner. Putin wykorzystuje słabości, jest jak pokerzysta, jak mówi Gasparow. On nie jest strategiem, on nie jest szachistą, on jest pokerzystą. On wykorzystuje słabości, on obserwuje przeciwnika i widzi jego słabe strony i uderza w jego słaby punkt. Taki jest Putin, prawda? Stany Zjednoczone odeszły szczęśliwie od tej polityki i taką politykę zastał Donald Trump. I Donald Trump wysadza ją teraz w powietrze. Co więcej, Donald Trump doprowadził do poważnego kryzysu wewnątrz partii republikańskiej. Wspominałem panu na antenie, że teraz się odbywają midterm elections w Stanach Zjednoczonych. I już w tym momencie Donald Trump doprowadził do odpadnięcia jednego mainstreamowego polityka w partii republikańskiej w południowej Kalifornii. Jest urzędujący wciąż jeszcze kongresmen Mike Sanford. I Donald Trump poparł jego oponentkę w zasadzie, która uważa, że partia republikańska jest partią Donalda Trumpa. No ona ma częściowo rację, bo prezydent jest szefem de facto partii politycznej dzisiaj, prawda? Inaczej tam wyglądają i funkcjonują partie polityczne, ale jest szefem partii politycznej i ją zmienia skutecznie. Donald Trump, wspierając kandydatów kontrowersyjnych, populistycznych, nacjonalistycznych, osłabia znaczenie partii republikańskiej w tych miejscach, gdzie demokraci są silniejsi i gdzie tylko umiarkowany polityk może wygrać. Jeżeli partia republikańska przegra wybory do kongresu, przegra te wybory także Donald Trump. Jeżeli przegra te wybory Donald Trump, jest duża szansa, że Donald Trump przegra wybory prezydenckie i będą rządzili demokraci. Będą rządzili przez następne 8, może więcej lat. Nie wiem, jak szybko partia republikańska się pozbiera po Donaldzie Trumpie.
No, ale jest szansa, że scenariusz będzie inny, że to Donald Trump wygra po raz kolejny wybory, bo nadal jest popularnym politykiem w Stanach Zjednoczonych.
Zgadza się. Robiono ostatnio badania i około 50% elektoratu amerykańskiego popiera, może nie tyle, a ufa polityce Donalda Trumpa. Rzeczywiście są takie tendencje, prawda?
No to jednak to jest poważne osiągnięcie.
Niekoniecznie przekłada się to na wyniki parlamentarne w Stanach Zjednoczonych, bo tam jednak to, co pokazują ostatnie wybory do kongresu, do senatu, te uzupełniające, o których mówiliśmy na antenie, wszędzie kandydaci republikańscy przegrali.
Ciąg dalszy naszych rozmów o Stanach Zjednoczonych już za tydzień. Dr Paweł Zyzak będzie w studiu. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Państwu przypominam na zakończenie poranka oczywiście o akcji Wspieram. To / Radio Wnet. Pozostały nam 3 dni. Na naszą akcję zbierania. 380 osób wpłaciło, czyli 7 osób w trakcie poranka. Bardzo się cieszę. 34 659 zł do tej pory żeśmy uzbierali. Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie, ale zachęcam Państwa. 3 dni, ostatnie 3 dni, kiedy dajemy taką możliwość. Zapraszam Państwa na poranek jutrzejszy. Zapraszam Państwa do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na wieczór autorski Marcina Wolskiego dzisiaj o godzinie 19. Zapraszam Państwa na audycję Stefana Truszczyńskiego. To już będzie o godzinie 11. Najpierw będzie audycja Zbyszka Jędrzejczyka, bluesowa audycja w Radiu Wnet. Zapraszam Państwa na Jarmark Wnet w sobotę od godziny 8 do godziny 15. I zapraszam, zachęcam Państwa do czytania Kuriera Wnet, ale też do spacerów, bo pogoda spacerom sprzyja. Wszystkiego dobrego. Krzysztof Skowroński życzy miłego dnia.